Agnieszka Milczarz, to jest program Angelus. Witam Państwa, witam słuchaczy Radia Warszawa, bo to jest wspólny program telewizji Polsat News i Radia Warszawa. Zapraszam Państwa do spędzenia z nami najbliższych kilkudziesięciu minut z papieżem Franciszkim i z naszym gościem, księdzem Grzegorzem Kurpem, rzecznikiem zakonu Palotynów. Witam, szczęść Boże, przeksiędza. Przeksiędza, no musimy rozpocząć od wspomnienia, musimy, mówię ze smutkiem, od wspomnienia kardynała Zenona Grocholewskiego, który zmarł w Watykanie w piątek w wieku 80 lat. Długoletni współpracownik Jana Pawła II i Benedykta XVI i papieża Franciszka obecnego, prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. No wielka postać. Myślę, że bardziej znana jednak mimo wszystko we Włoszech, w Watykanie czy w Rzymie niż tutaj w Polsce, chociaż z Polską bardzo związany, ale przez to, że długie lata mieszkał w Watykanie, tam się kształcił i tam później zdobywał, rozpoczął swoją, że tak powiem, karierę kolokwialnie w kościele. No mimo wszystko jego najbliżsi współpracownicy, ale wszyscy, którzy go znali, mówią, że to wspaniały, ciepły człowiek. Jak ksiądz go zapamiętał, bo ksiądz też go poznał, ja również go poznałam bardzo blisko.
Tak, poznać to może dużo powiedziane. Na pewno spotkałem i miałem też okazję takiego dłuższego, bezpośredniego, codziennego kontaktu z kardynałem, kiedy przyjechał do nas do Zakopanego, do sanktuarium, ale też wcześniej w Rzymie, przy okazji różnych spotkań, ale to zawsze była postać w takiej naszej sferze branżowej, kościelnej, to przede wszystkim ogromny pasjonat, znawca prawa kanonicznego. Rzeczywiście on brał udział w przygotowaniu tego kodeksu obecnie obowiązującego prawa kanonicznego. Pracował, był prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, czyli najwyższej instancji sądowniczej w Kościele katolickim. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o znawstwo prawa kanonicznego, to był punkt odniesienia i można powiedzieć taka ostateczna instancja. Jeżeli tak powiedział kardynał Grocholewski, to tak to musiało być. Był również, jak pani wspomniała, takim odpowiednikiem ministra edukacji Watykanu, zajmujący się szkolnictwem wyższym. To jest kilkaset uniwersytetów na całym świecie.
Tak, wiele uniwersytetów mu zawdzięcza tak naprawdę bardzo dużo, bardzo wiele, bo on się nim bardzo opiekował, prawda?
Także to jest rzeczywiście człowiek bardzo zasłużony dla Stolicy Apostolskiej, przez to też, że rzeczywiście ta współpraca u kilku papieży pokazuje, że on miał ogromne kompetencje. Tak go zresztą wszyscy odbierali.
Poza te kompetencje dostrzegł Jan Paweł II, który mianował go kardynałem, prawda? I
tak, w 99 roku bodajże. Mm-hmm. Także to człowiek z takiego bezpośredniego kontaktu z kolei. To, co najbardziej zapamiętałem, to, że słucha. Mimo, że ma bardzo dużo do powiedzenia i jeżeli go się uruchomiło jednym pytaniem, to można było słuchać właściwie...
Ciężko było postawić kropkę, prawda?
Ciężko było postawić kropkę, ale było bardzo interesująco. Mm-hmm. Ale z drugiej strony był to człowiek, który słucha. I tak właśnie kardynała Grocholewskiego zapamiętam. Jestem bardzo wdzięczny, że w ogóle była możliwość spotkania się z nim, bo on też uosabia pewną historię Kościoła, historię Watykanu. Znał doskonale...
Historię Polski w Watykanie.
Historię Polski też w Watykanie. Mm-hmm. Zresztą w jego herbie było również godło Polski. Także człowiek niesamowicie barwny, niesamowicie inteligentny i tak
stanowczy,
jak wspomniałem,
bym powiedziała, i wymagający,
pryncypialny,
prawda?
Tak. Mm-hmm. Było kilka przypadków związanych z różnego rodzaju karierami naukowymi i pewnymi niedomaganiami w tych karierach naukowych, mówiąc trywialnie, czy tak troszeczkę eufemistycznie. I tu rzeczywiście, z tego co słyszałem, kardynał postąpił bardzo pryncypialnie, mimo że był to osoby, które znał. Także ta służba prawdzie, służba takiej jasności, szczerości ewangelicznej była u niego bardzo mocno...
Przez to, że był prefektem właśnie do spraw wychowania katolickiego, to też bardzo sekundował temu, żeby do Polski, w polskich szkołach wprowadzić religię. Taki episkopat, z tego co tam słyszałam, też często się z nim konsultował na właśnie te tematy, tak? Bo tutaj to był też jego konik. Prawda?
Znaczy to wychowanie katolickie, właściwie on został prefektem tej kongregacji dopiero w 99 albo 8 roku. Wcześniej całe jego życie watykańskie było związane jednak z trybunałami,
z Najwyższym
Trybunałem Sygnatury Apostolskiej. Natomiast tu, jeżeli chodzi o edukację katolicką, to głównie koncentrowało się to na trosce o uniwersytety katolickie, których jest w Polsce, znaczy nie w Polsce, akurat nie jest dużo, ale w ogóle na świecie jest bardzo dużo. W Stanach Zjednoczonych są to jedne z najważniejszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Także to był jego główny zakres.
Takiej czystej informacji, która się Państwu należy, musimy dodać, że po śmierci kardynała Grocholewskiego zostało nam 6 sześciu kardynałów, z czego dwóch mieszka w Rzymie, w Watykanie, to kardynał Konrad Krajewski i kardynał Stanisław Ryłko. W Polsce mamy Kazimierza Nycza i wszyscy ci trzej kardynałowie.
Lektorzy, tak zwani.
To są elektorzy.
Będą mogli uczestniczyć w konklawe ewentualnym, bo do 80 roku życia przysługuje to prawo uczestnictwa w konklawe czynne.
Przenosimy się do Watykanu, papież w swoich apartamentach w oknie papieskim.
Cari fratelli e sorelle.
Drodzy bracia i siostry.
Buongiorno.
Dzień dobry. W dzisiejszej Ewangelii ponownie spotykamy Jezusa zamierzającego mówić do tłumów w przypowieściach o Królestwie Niebieskim. Zatrzymam się tylko na pierwszej, o konkolu, przez którą Jezus pozwala nam poznać cierpliwość Boga, otwierając nasze serca na nadzieję. Jezus mówi, że na polu, na którym zasiano dobro nasienie, kiełkuje również konkol. Słowo obejmujące wszystkie rośliny szkodliwe, zachwaszczające glebę. Pomiędzy nas możemy również powiedzieć, że dzisiaj ten teren jest zniszczony przez wiele chwastów, które ostatecznie czynią również ziemi, jak również zdrowiu, jak i roślinom. To pomiędzy cudzysłowiem. Słudzy idą zatem do gospodarza, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi konkol. A on odpowiada: nieprzyjazny człowiek to sprawił, bo my posialiśmy dobre ziarno. Nieprzyjaciel, ktoś, kto konkuruje, przyszedł i uczynił to. Słudzy chcieliby od razu pójść i wyrwać je, konkol, która wzrasta. Rzeczywiście rolnik musi oczyścić pole, ale mówi nie, ponieważ groziłoby to wyrywaniem zarówno chwastów, konkolu, jak i pszenicy. Trzeba poczekać do czasu żniw. Tylko wtedy zostaną od siebie oddzielone, a konkol zostanie spalony. To jest również w tej przypowieści można odczytać pewną wizję historii. Obok Boga, gospodarza, który zawsze i wyłącznie rozsiewa dobre ziarno, jest przeciwnik, który rozrzuca chwast, by utrudnić wzrost ziarna. Gospodarz działa otwarcie w świetle słońca, a jego celem jest dobre żniwo. Natomiast nieprzyjaciel wykorzystuje ciemność nocy i działa z zazdrości z powodu wrogości, aby wszystko zniszczyć. Nieprzyjaciel ma imię. Nieprzyjaciel, do którego mówi Jezus, ma imię, to diabeł, będący w najwyższym stopniu przeciwnikiem Boga. Jego zamiarem jest utrudnienie dzieła zbawienia, sprawienie, aby Królestwo Boże było zakłócone przez nieuczciwych robotników, siewców skandali. Istotnie dobre nasienie i konkol nie przedstawiają abstrakcyjnego dobra i zła, ale nas, ludzi, którzy możemy iść za Bogiem lub za diabłem. Wiele razy słyszeliśmy, że jakaś rodzina, która była w pokoju, później rozpoczynają się wojny, jakaś część miasta, która była w zgodzie, później rozpoczyna się kłótnia. My jesteśmy powiedzieć, ktoś przyszedł tam i zasiał kąkol, ponieważ ta osoba z rodziny poprzez plotki zasiewa kąkol i zawsze zasiewa się zło, które niszczy, i to zawsze czyni diabeł lub nasze, kiedy ulegamy pokusie. Pokusie plotkowania i niszczenia drugiego. Słudzy zamierzają natychmiast usunąć zło, to znaczy złych ludzi. Ale Pan jest mądrzejszy. Widzi dalej. Muszą umieć czekać, bo znoszenie prześladowania i wrogości jest częścią powołania chrześcijańskiego. Zło oczywiście musi być odrzucone, ale ludzie niegodziwi to osoby, którym trzeba pokazać cierpliwość. Nie chodzi o tę obłudną tolerancję, która ukrywa dwuznaczności, ale o sprawiedliwość łagodzącą przez miłosierdzie. Jeśli Jezus przyszedł szukać nie tyle sprawiedliwych, ile grzeszników, aby leczyć nie tyle zdrowych, ile chorych, to także działanie Jego uczniów nie powinno być skierowane na zlikwidowanie złych, ale na ich zbawienie. I tutaj potrzeba cierpliwości. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia dwa sposoby działania i obecności w dziejach. Z jednej strony spojrzenie gospodarza, którzy widzi dalej, a z drugiej spojrzenie sług, którzy widzą problem. Sługom zależy, aby na polu nie było chwastów, gospodarzowi na dobrej pszenicy. Pan zachęca nas, abyśmy przyjęli Jego spojrzenie, to, które koncentruje się na dobrej pszenicy, które potrafi ją strzec także pośród chwastów. Nie jest dobrym współpracownikiem Boga ten, kto wyrusza na poszukiwanie ograniczeń i wad innych, ale raczej ten, kto potrafi rozpoznać dobro, które rośnie po cichu na polu Kościoła i historii, pielęgnując je aż po dojrzewanie. A wtedy to Bóg i tylko On będzie nagradzał dobrych, a karał złych. Niech Dziewica Maryja pomoże nam zrozumieć i naśladować cierpliwość Boga, który nie chce, aby żadne z Jego dzieci się zatraciło. Dzieci, które miłuje miłością ojcowską. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Nunc et in hora mortis nostre.
Amen. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz weź w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Amen.
Za wiernych zmarłych wieczny odpocznek racz im dać, Panie. Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Papież wprawdzie na urlopie, modlitwa Anioł Pański to jedna z niewielu aktywności w tej chwili papieża Franciszka, ale papieskie instytucje pracują pełną parą i właśnie za sprawą Kongregacji Nauki Wiary otrzymaliśmy w tym tygodniu Vademecum, to jest właśnie ten dokument, 164 punkty na 15 stronach formatu A4. Taki podręcznik czy instrukcja, jeśli chodzi o przypadki pedofilii w Kościele, bo prawo zostało wprowadzone wcześniej, a teraz, żeby nie było nadinterpretowania albo niedointerpretowania tego prawa papieskiego, wprowadzono właśnie taki podręcznik. Ja przyznam szczerze, czytając to Vademecum, miałam takie poczucie, że w zasadzie ono nie pozostawia zbyt wielkiego pola do interpretacji. W zasadzie wszystkie punkty, które są tam zawarte, są bardzo precyzyjne i szczegółowe. Czy ksiądz też miał takie wrażenie?
Przede wszystkim Vademecum jest odpowiedzią na głosy z Kościoła, ze świata, że te wszystkie zasady prawnicze, które zostały umieszczone w poszczególnych dokumentach, czasami nastręczają pewne trudności. Dlatego to Vademecum nie wprowadza nic nowego, jeżeli chodzi o samo procedowanie tych spraw, ale tylko systematyzuje i jest takim dokumentem, który jak każde Vademecum, można sięgnąć i punkt po punkcie, jest to 164 punkty, można zobaczyć, jak co to znaczy określa pewne pojęcia, na przykład, co to znaczy właśnie
definicja przestępstwa seksualnego. Która była wielokrotnie różnie interpretowana.
Jest rozszerzony dokładnie od stosunków seksualnych, aż po nawet namawianie przez internet na przykład, czy przez środki komunikacji społecznej. Także to wszystko zostało uściślone. Wyłuskany został z tych dokumentów, jak powinien wyglądać proces, jakie są poszczególne etapy tego procesu, czego może oczekiwać ofiara, która zgłasza się i kiedy będzie wysłuchana. Właściwie w każdym momencie, tak wynika z tego Vademecum, powinna zostać wysłana i poważnie potraktowana. Na czym polega proces uprawdopodobniający, czyli taki wstępny. To wszystko zostało tutaj ujęte. To jest ważne dla ordynariuszy, czyli dla biskupów, dla przełożonych zakonnych, wyższych, ale również myślę, że każda osoba, bo to jest publiczny dokument, może do niego sięgnąć i zobaczyć,
jak ten proces wygląda,
czy na przykład czego może się spodziewać, jeżeli ma zamiar coś takiego zgłosić, gdzie powinna się udać. To jest naprawdę napisane językiem, powiedziałbym, dość przystępnym, jak na dokumenty prawnicze watykańskie. Dlatego zachęcam do tego, że można to zapoznać się z tym dokumentem na stronach internetowych.
Tak, ja jeszcze dodam, że właśnie w tym dokumencie jest powiedziane, że można zgłaszać przypadki pedofilii i ustnie, i pisemnie, i za pomocą mediów społecznościowych. No coś, co do tej pory w zasadzie było nietykalne, tak? Nie robiło się tego, prawda?
Znaczy, to generalnie funkcjonowało tak też w wielu przypadkach.
Ale nie każdy duchowny chciał przyjmować to w ten sposób,
na przykład,
prawda?
Nie można też nakładać takiej klauzuli milczenia dla osoby, która składa. O tym już było dużo wcześniej mówione po pierwszym filmie braci Sekielskich. Także te wszystkie sprawy zostały zebrane z poszczególnych dokumentów z kodeksu prawa kanonicznego i umieszczone w tym Vademecum,
który jest takim przewodnikiem. Ważna rzecz, że dokumenty trzeba wysyłać do Watykanu i że... Można się zasłaniać tym, że dokumenty są w Watykanie, bo tam są tylko kopie, więc znaczy nie do Watykanu, tylko oddawać służbom polskim.
W ogóle zostało bardzo dużo miejsca poświęcone temu uregulowaniu pomiędzy prawem kanonicznym a prawem państwowym, jak należy się zachować. I tutaj rzeczywiście te wszystkie dokumenty mówią, że trzeba te dokumenty władzom ścigania, organom ścigania udostępniać, przekazywać. Oczywiście ta regulacja zależy również od prawodawstwa w poszczególnych krajach, ale temu zagadnieniu również w Vademecum zostało poświęcone bardzo dużo miejsca. Myślę, że dla każdego zainteresowanego dobrze jest, aby sięgnął.
Tak, zachęcamy do przeczytania, bo rzeczywiście jest to bardzo wyszczegółowione, co każda osoba, która uważa, że została dotknięta w jakikolwiek sposób wykorzystywaniem w Kościele przez duchownych, może rzeczywiście tutaj znaleźć odpowiedź na w zasadzie wszystkie dręczące ją pytania. Proszę księdza, korzystając z okazji, chciałam jeszcze księdza zapytać, co ksiądz sądzi o zamianie Hagia Sofii, Hagia Sofii po turecku, czyli świątyni, która najpierw była chrześcijańska, później była muzułmańska, od lat jest muzeum, ponownie w meczet.
Papież Franciszek podczas ostatniego Anioła Pańskiego na koniec, poza tekstem, możemy to powiedzieć, dodał również swoje takie słowa ubolewania związane właśnie z decyzją.
Wiedział, że jest zasmucony.
Jest zasmucony tą decyzją. Rzeczywiście wydaje się, że to jest jakiś ruch zmierzający do zaprzepaszczenia w pewnym sensie tego, co udało się osiągnąć w 1934 rokiem wraz z Ataturkiem, który po rozpadzie Imperium Osmańskiego przekształcił to w muzeum, ale było to muzeum, które było takim miejscem łączącym i muzułman, i chrześcijan. Pamiętajmy, że to jest świątynia z 537 roku, ile dobrze pamiętam. Do 1450 któregoś roku była świątynią chrześcijańską, bardzo ważnym miejscem dla chrześcijaństwa wschodniego. I później była meczetem do 1934 roku, 1934 roku, po czym została przekazana w muzeum. Papieże, Paweł VI już odwiedził Hagia Sofia, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek również. Także wydaje się, że jest to jakiś krok, ale raczej wstecz. W porozumieniu,
Ktoś powiedział, że cofanie się nawet o 5-6 wieków generalnie, komentując
niestety
tą decyzję.
Wydaje się, że ma to podłoże czysto też i polityczne związane
nie tylko religijne,
z takim wzrastaniem.
Ale na religii się odbije najbardziej,
wzrastaniem Turcji, chęcią może też takiego powrotu do osmańskiego.
Proszę księdza, wysłuchamy w tej chwili rozmowy w Radiu Warszawa, redaktor Marcin Dorot i jego gość.
Dzień dobry. My dziś jesteśmy na krakowskim przedmieściu w Warszawie, przy kościele sióstr wizytek, przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy dziś na spacery popołudniowe, a razem ze mną jest dr Milena Kindziuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka książek. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dlaczego to miejsce dla warszawiaków było ważne, czy wciąż jest?
I było ważne i jest ważne. Jest to najbardziej reprezentatywne miejsce Warszawy, Trakt Królewski. Mamy tutaj pomnik nie tylko prymasa Wyszyńskiego, o którym pan wspominał, ale w pobliżu jest cały szlak, na którym są pomniki od króla Zygmunta na Starówce. Później jest pomnik Bolesława Prusa, Mickiewicza, Kopernika tutaj po naszej lewej stronie. Tędy przechodziły procesje Bożego Ciała, które prowadził też prymas Wyszyński i przechodzą dzisiaj. Także ważne historyczne miejsce Warszawy.
My wciąż czekamy na uroczystą beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale postać na pomniku Stefana Wyszyńskiego jest zamyślona. O czym by nam dziś powiedział?
Myślę, że o tym samym, o czym mówił wtedy, kiedy żył. Prymas Wyszyński bardzo mocno łączył wiarę narodu z miłością ojczyzny. Też bardzo wyraźnie wypowiadał się o rodzinie. Uważał, że rodzina jest podstawą właściwie w życiu człowieka. Kładł nacisk na tożsamość narodową, na wierność wartościom i wierność korzeniom, z których wyrastamy. Myślę, że to samo by powiedział dzisiaj, żebyśmy byli wierni korzeniom, z których wyrastamy, naszemu całemu dziedzictwu chrześcijańskiemu i żebyśmy kochali tak samo Boga jak Polskę. On pięknie mówił, że kocha tak samo Boga jak Polskę.
O tym przywiązaniu narodu do Kościoła też pięknie mówił osobisty sekretarz prymasa Wyszyńskiego, który kilka dni temu zmarł, świętej pamięci ksiądz Bronisław Piasecki, doktor teologii moralnej, ale także proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela, prowadził wykłady na warszawskim seminarium, ale także wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym. Znał prymasa bardzo dobrze. O czym mówił, jak nam mówił, jaki był prymas tysiąclecia w codzienności, jaki był w czasie wakacji?
Tak, rzeczywiście z przekazów świętej pamięci księdza Piaseckiego znamy codzienność prymasa Wyszyńskiego. Pamiętam, że opowiadał ksiądz Piasecki o tym, że prymas Wyszyński ten majestatyczny, wielki prymas tysiąclecia potrafił być bardzo bezpośredni w stosunku do ludzi. Do tego stopnia, że kiedy ktoś przychodził na Miodową, zapraszał gości często prymas na posiłki, na przykład na śniadania, to potrafił wstać od stołu i powiedzieć: no co bracie, dlaczego nie jesz? Przecież nie możesz wyjść głodny od prymasa Polski. I ta bezpośredniość charakteryzowała prymasa. Też kapelan opowiadał, że prymas Wyszyński miał niesamowite poczucie humoru i często przy stole opowiadał dowcipy. Te dowcipy opowiadał też podczas wakacji, podczas wypoczynku, podczas wspólnych posiedzeń, chociażby w warszawskiej Choszczówce, gdzie przyjeżdżał też kardynał Wojtyła i ksiądz Dziwisz, dzisiejszy kardynał. I miał taki ulubiony dowcip, podobno kardynał Wyszyński, o psie Nerusiu. Kiedy ten dowcip się kończył, to prymas Wyszyński dopowiadał kolejne sekwencje już z pamięci.
O niezwykłej codzienności też można przeczytać w pani książce. W maju w Wadowicach rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców świętego Jana Pawła II. Kim byli, jacy byli rodzice świętego?
Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice świętego Jana Pawła II. Tutaj widać ich. Emilia w XIX-wiecznej, pięknej, długiej sukni. Karol Wojtyła senior w mundurze wojskowym, był wojskowym. I rzeczywiście zaczął się ich proces beatyfikacyjny. Proces beatyfikacyjny ludzi, którzy swoją codziennością potrafili dać świadectwo też swojej wierze. Oni byli święci poprzez to, że jak mówił sam Jan Paweł II, że byli niezwykli w życiu codziennym, w życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, ale też w stosunku do wiary. Tą codzienność potrafili przeżywać w odniesieniu do wiary, w odniesieniu do Pana Boga. To było dla nich najważniejsze.
Prymas Polski, rodzice świętego Jana Pawła II, to są postacie takie bardzo monumentalne, kościelne, a jednak odkrywamy w nich, w ich rodzicach codzienność i to można zabrać do naszych rodzin.
Tak, codzienność bardzo konkretną. Na przykład sam papież Jan Paweł II mówił, że jako chłopiec budził się w nocy i często widywał swojego ojca, tego właśnie wojskowego Karola Wojtyłę seniora, na kolanach, klęczącego. I to jest też takie bardzo mocne świadectwo. Ojciec wojskowy, mężczyzna, silny, wstaje w nocy po to, żeby się modlić. Papież mówił, że to dało mu więcej niż uniwersytet, takie świadectwo ojca. Też mówił pięknie o swojej matce, że to matka uczyła go pierwszej modlitwy. To matka też nauczyła papieża cierpienia. Emilia Wojtyłowa przez ostatnie lata życia chorowała. Umarła zresztą bardzo wcześnie, kiedy papież miał 9 lat. I Jan Paweł II już w dorosłym życiu pięknie powiedział kiedyś, że nauczył się cierpienia od matki. I być może właśnie przykład tego, jak Emilia przeżywała cierpienie, spowodował, że Jan Paweł II był tak wrażliwy na ludzi chorych i na ludzi cierpiących.
Niech ta niedziela będzie takim odkryciem właśnie rodzicielstwa. Zapytajmy się naszych rodziców, może jest czas na telefon, może czas na odwiedziny. Niech ta dzisiejsza niedziela będzie taką inspiracją. Pani Mileno, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję serdecznie.
Naszym gościem była pani dr Milena Kindziuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka książek. Dobrej niedzieli, do zobaczenia i do usłyszenia.
Redaktor Mariusz Dorot, bardzo dziękujemy za rozmowę w Radiu Warszawa. Przypominam, że to jest wspólny program telewizji Polsat News i Radia Warszawa, a my w studiu też się żegnamy wakacyjnie, bo mamy wakacje i każdy ma czas na to, żeby się odpocząć.
Życzę sobie jak papież dobrego obiadu.
Dobrego obiadu. Ksiądz Grzegorz Kurp, rzecznik zakonopalotynów, Agnieszka Milczarz. Żegnamy Państwa i zapraszamy na program za tydzień.